7 minut po godzinie 12.
Ja dzwonię w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na Pogotowie radiowe, które potrwa do godziny 13. Piotr Król za stołem mikserskim, przy mikrofonie Dariusz Turecki. Z założenia audycje z tego cyklu we środy poświęcone są edukacji medialnej, zatem będziemy się edukować. Dowiedzą się Państwo, czym się różni infodemia, czy słyszeli w ogóle Państwo takie pojęcie, czym się różni zatem infodemia od dezinformacji, na czym polegała dezinformacja w pandemii COVID-19, kto i z jakich pobudek szerzył dezinformację, dlaczego fałszywe informacje nierzadko były i są przyjmowane łatwiej przez ludzi niż te prawdziwe. O tym pomówimy z naszą ekspertką, która znajduje się ładnych parę tysięcy kilometrów stąd. Za chwilę naszą rozmówczynię przedstawimy. Prosimy z nami zostać.
Pogotowie radiowe.
W ramach naszych spotkań dotyczących edukacji medialnej naszą dzisiejszą rozmówczynią jest pani Maja Romanowska, infodemic manager, można powiedzieć po polsku menadżer infodemii, ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, bardzo miło mi gościć u państwa.
Co to jest infodemia?
Infodemia to nadmiar informacji, zarówno tych prawdziwych, jak i fałszywych. Takie rozpowszechnianie informacji utrudnia ludziom znalezienie wiarygodnych źródeł i niezawodnych informacji. Natomiast dezinformacja celowa, w odróżnieniu od infodemii, to świadome działanie na szkodę, rozpowszechnianie fałszywych informacji w celu wprowadzenia w błąd lub osiągnięcia określonych celów politycznych, społecznych lub finansowych. Dezinformacja niecelowa natomiast różni się tym, że jest rozpowszechniana bez zamiaru wprowadzenia w błąd, czegoś często wynikającego z niewłaściwego zrozumienia faktów lub błędnej interpretacji tych faktów. Tutaj też należy powiedzieć, że plotki także się odróżniają, są to po prostu niepotwierdzone informacje rozpowszechnione między ludźmi. Także podsumowując, infodemia to nie jest dezinformacja, infodemia to jest nadmiar informacji, prawdziwych, nieprawdziwych, wszelakich innych informacji, które napływają na nas. Jest ich tak dużo, tworząc właśnie infodemię, czyli taki wodospad informacji.
Proszę powiedzieć, na czym polegała dezinformacja w pandemii? Pandemii, która, przypomnijmy, tutaj w europejskich warunkach rozpoczęła się wiosną 2020 roku. Do Polski pierwszy przypadek COVID-19 dotarł w marcu, oficjalnie ogłoszono o tym przypadku 4 marca 2020 roku. I pandemia, jeżeli się mylę, to bardzo proszę wyprowadzić mnie z błędu. Pandemia chyba została odwołana, pandemia się zakończyła, ale mamy nadal wiele przypadków COVID-19, co jest istotne w kontekście szerzenia informacji prawdziwych czy nieprawdziwych?
A więc nie. Pandemia się nie zakończyła. Odwołano stan zagrożenia epidemiologicznego na całym świecie. Zrobiło to WHO zgodnie ze swoim protokołem. Natomiast nigdy nie została odwołana pandemia. Wirus jest, zostanie z nami prawdopodobnie na zawsze. Także to akurat, że ogłoszono w mediach zakończenie pandemii, jest fałszywą informacją.
A kto mógłby pandemię zakończyć, w sensie ogłosić zakończenie pandemii?
Myślę, że pandemię mógłby zakończyć sam wirus, natomiast tego nie zrobi. A WHO oczywiście ma taką moc, żeby zakończyć pandemię, ale właśnie zależałoby to od naszego zachowania, czyli od chęci ograniczenia zachorowań, od chęci ograniczenia, powiedzmy, zakażeń, bo tak jak pan słusznie zauważył, zachorowania są, jest ich bardzo dużo. No więc tak, to zakończenie pandemii zależałoby od nas.
Na czym polegała dezinformacja w pandemii? Polegała i polega, bo ja mam takie wrażenie, że wiele osób nadal, niestety nadal tej dezinformacji ulega, tkwią w jakichś swoich przesądach błędnych, przekonaniach, czy też nadal tym przekonaniom błędnym ulegają. Więc na czym polega dezinformacja w pandemii?
Dezinformacja w pandemii obejmowała rozpowszechnianie mylących, fałszywych lub niepotwierdzonych informacji dotyczących COVID-19, które wprowadzały w błąd opinię publiczną i mogły negatywnie wpływać na zdrowie, czy też bezpieczeństwo ludzi. Taka dezinformacja miała na celu zasiać wątpliwości, strach lub nieufność do oficjalnych źródeł i zaleceń zdrowotnych. Takie przykłady obejmowały istnienie choroby, ponieważ niektóre teorie spiskowe twierdziły, że COVID-19 to mistyfikacja lub skala pandemii jest przesadzona przez media i rządy w celach kontrolnych lub finansowych. Słyszeliśmy, że COVID-19 został wymyślony przez WHO, rządy, bogatych ludzi albo Big Pharma. Przykładem celowej dezinformacji lub plotek mających na celu podważenie zaufania do instytucji państwowych jest twierdzenie właśnie, że medycy, rządy, organizacje zajmujące się zdrowiem celowo wymyśliły chorobę, żeby nad nami panować, wszczepiać nam na przykład chipy szczepionkami. To był kolejny typ dezinformacji w tej pandemii, dotyczył szczepionek, gdzie rozpowszechniano i nadal rozpowszechnia się nieprawdziwe informacje, że szczepionki są nieskuteczne, zawierają jakieś szkodliwe substancje lub właśnie te chipy, zostały stworzone w celu kontroli populacji. Niektóre plotki podawały, że szczepionki mogą zmieniać nasze DNA lub powodują zawały serca i zespół nagłej śmierci. Niektórzy szerzyciele takich historii nieźle zarabiają na specyfikach mających chronić nas przed zaszczepionymi osobami albo szczepionkami. Kolejnym sposobem lub też dezinformacją mającą na celu zyskanie jakiegoś potencjału były fałszywe informacje, które sugerowały, że wirus nie jest przenoszony drogą kropelkową albo w ogóle nie jest przenoszony drogą powietrzną, a jego rozprzestrzenianie jest za pomocą technologii 5G, co naukowo nie miało oczywiście żadnych podstaw. Początkowe niezrozumienie mechanizmów przenoszenia wirusa mogło jak najbardziej prowadzić do niecelowej dezinformacji, ale z czasem stała się to dezinformacja bardzo celowa, na przykład w UK w związku z tymi dezinformacjami na temat masztów 5G podpalono, zniszczono wiele masztów, tworząc szkodę finansową, ale też i społeczną, bo ludzie później nie mieli dostępu chociażby do telefonu. Kolejną taką formą dezinformacji były informacje na temat środków ochronnych, w tym maseczek. Powstały teorie, że noszenie maseczek jest nieefektywne lub nawet szkodliwe dla zdrowia, pomimo naprawdę licznych badań potwierdzających skuteczność maskowania i ograniczenia tym samym transmisji wirusa. Podważono skuteczność masek, zarzucano im powodowanie grzybicy płuc chociażby, wpływ na rozwój dzieci czy też młodzieży, a nawet powstawania czegoś, co nazwano długiem odpornościowym, bo podobno przez maseczki nie chorowaliśmy na różne inne choroby, a teraz musimy te choroby odchorować. Kolejną dezinformacją rozpowszechnioną w pandemii były informacje na temat lockdownu czy też dystansu społecznego. Dezinformacje te poddawały wątpliwość skuteczność lockdownów, dystansu społecznego, twierdząc, że są to niepotrzebne środki, które służą jedynie ograniczaniu wolności osobistej. I tu ponownie zarzucono spowodowanie tego mitycznego już długu odpornościowego, który powstał tym razem od tego, że nie mieliśmy kontaktu z chorobami i z innymi ludźmi. Dezinformacja dotyczyła też leczenia COVID-19. Promowano niepotwierdzone metody leczenia, takie jak na przykład amantadyna czy inwermektyna, czy też inne niesprawdzone w walce z COVID-19 domowe sposoby, które nie miały absolutnie żadnego naukowego poparcia. Promowały zamiast zalecanych przez ekspertów terapie niesprawdzone, które szkodziły, doprowadzały do nawet niestety zgonów. Te dezinformacje miały na celu głównie zysk polityczny, zysk finansowy. Osoby, które za tym stały, w tej chwili nawet też, tak jak pan słusznie zauważył, dalej szerzą taką dezinformację. Zbijają na tym potencjał finansowy, sprzedając terapię, sprzedając urządzenia magiczne, które nie są na pewno potwierdzone naukowo, nie mają żadnego potwierdzenia ani w fizyce, ani w chemii, ani w medycynie, że mogłyby działać. 2-centymetrowe filtry powietrza mające na celu ustrzec nas przed osobami, które są zaszczepione i zarażają nas szczepionką, nie mają żadnego pokrycia w nauce. Metody leczenia, które już naukowo też odrzuciliśmy, czyli właśnie amantadyna, potwierdzona naukowo, że nie działa w COVID, działa w innych wirusach, głównie w grypie. czy też iwermektyna podawana w bardzo dużych dawkach, też nie mająca pokrycia naukowo, doprowadzająca do bardzo wielu zgonów na terenie Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej, albo terapie znane z Indii czy Iranu, gdzie podawano tradycyjne środki, które były halucynogenne, doprowadziły do wielu hospitalizacji i niestety wielu też zgonów.
Pani Maja Romanowska, ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia, jest naszą rozmówczynią. Do rozważań na temat dezinformacji w pandemii COVID-19 za chwilę w Polskim Radiu Lublin wrócimy. Prosimy z nami zostać do 13.
Pogotowie radiowe.
Przypomnę Państwu, że w Polskim Radiu Lublin rozmawiamy z panią Mają Romanowską, która jest, tu oficjalny tytuł, infodemic manager, a na polski można by to przetłumaczyć jako menedżer infodemii i jest ekspertką Światowej Organizacji Zdrowia. Proszę powiedzieć, jakimi metodami były, czy też nadal są szerzone informacje nieprawdziwe? Czy to jest internet, media społecznościowe, czy tak?
Promowanie alternatywnych leków i terapii, które nie mają naukowego poparcia, często przybiera formę dezinformacji celowej w internecie, ale też i poza internetem. Osoby stojące za takimi praktykami mogą mieć różne motywacje, w tym dążenie do zysku finansowego, zdobycia popularności lub wpływu w społecznościach skłonnych do kwestionowania oficjalnych zaleceń medycznych. Jakie są tego motywy? Na pewno zarabianie na strachu i niepewności, ponieważ w czasie kryzysu, takich jak pandemia, ludzie szukają nadziei i rozwiązań, co może sprawić, że staną się bardziej podatni na obietnice szybkiego lub cudownego wyleczenia. Sprzedawcy fałszywych terapii wykorzystują ten strach i niepewność, promując swoje produkty jako bezpieczne, naturalne, jako alternatywy do tradycyjnej medycyny. Media społecznościowe, blogi, a nawet niektóre programy telewizyjne czy radiowe mogą być wykorzystywane do promowania alternatywnych terapii, co pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Dezinformatorzy często stosują agresywne techniki marketingowe i manipulują algorytmami mediów społecznościowych, aby zwiększyć zasięgi swoich fałszywych twierdzeń. W celu promowania swoich produktów dezinformatorzy często podważają wiarygodność i skuteczność tradycyjnych metod leczenia, szczepionek oraz zaleceń zdrowotnych, przedstawiając swoje metody jako te dobre, a te właściwe jako szkodliwe lub będące częścią jakiegoś większego spisku. Niektórzy promotorzy alternatywnych terapii mogą fałszywie przedstawiać się jako eksperci medyczni lub naukowcy, aby zwiększyć swoją wiarygodność w oczach publiczności. Walka z tego typu dezinformacją wymaga skoordynowanych działań ze strony organów zdrowia, także zdrowia publicznego, edukatorów, platform mediów społecznościowych i społeczności. Kluczowe jest promowanie edukacji zdrowotnej, krytycznego myślenia i naukowego sceptyzmu wśród społeczeństwa, a także rozwijanie i wzmacnianie mechanizmów weryfikacji faktów i rozpowszechniania rzetelnych informacji.
Zastanawiam się, nad czym polega pewien fenomen, że niektórzy łatwiej byli w stanie przyjmować nieprawdziwe informacje szerzone przez nie wiadomo kogo gdzieś w internecie czy gdzieś z plotek, niż prawdziwych ekspertów medycznych, którzy mają wiedzę i to wiedzę popartą badaniami w sensie naukowym.
Cóż, niektóre osoby podlegają łatwiej manipulacji czy też dezinformacji, ponieważ nie mają takiej wiedzy na tematy medyczne czy też tematy związane z nauką. Jesteśmy skłonni wierzyć tym, kto bardziej do nas dotrze. Możemy to w ten sposób określić. Więc osoby, które posługują się językiem znanym dla danej osoby, zrozumiałym, są bardziej wiarygodne. Osoby posługujące się terminologią medyczną, naukową są niezrozumiałe, często wydają się osobami niewiarygodnymi, ponieważ nie rozumiemy tego, co do nas mówią. Inną sprawą jest też działanie na emocje. Osoby związane z dezinformacyjnymi organizacjami, całymi szajkami, czy też siecią dezinformatorów mają sprawdzone metody posługiwania się wizualizacją, czyli na przykład płaczącymi dziećmi na plakatach, jak już widzieliśmy w przypadku pewnej konkretnej organizacji, stowarzyszenia naukowców, czy też lekarzy i naukowców niezależnych, gdzie przedstawiane dzieci płaczące, bojące się szczepionek są faktycznie prawdziwe, są bliskie nam. Wtedy osoby niezwiązane ze światem nauki, ze światem medycyny mogą uważać, że no tak, prawda, te osoby chcą nas chronić, chcą nam pomóc, a ci, którzy promują szczepienia, promują jakieś terapie, które będą powodowały strach czy też niepewność, to są te osoby niesprawdzone, więc im ufać nie należy.
Nie zdradzę chyba tajemnicy, jeżeli powiem, że pani mieszka w Irlandii. Łączymy się w tej chwili, jesteśmy połączeni z pewnym miastem, pewną miejscowością w Irlandii, gdzie pani jest, gdzie pani prowadzi swoje życie. I chciałbym zapytać panią jako mieszkankę Irlandii, czy w Irlandii dezinformacja covidowa, dezinformacja pandemiczna wyglądała tak samo jak w Polsce, bo z kolei w Polsce też pani bywa, ma pani w Polsce rodzinę, informacje z Polski do pani docierają. Czy Polska być może jest jakimś wyjątkiem podatnym na dezinformację w tym względzie?
W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, dezinformacja dotycząca pandemii COVID-19 była obecna w przestrzeni publicznej. Obejmowała ona fałszywe informacje na temat pochodzenia wirusa, skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek, metod leczenia, a także teorii spiskowych dotyczących ograniczeń i środków zapobiegawczych wprowadzanych przez rząd. Polska, mając dynamiczne, rozwijające się media społecznościowe i silne społeczności internetowe, nie była wolna od wyzwań związanych z dezinformacją. Podatność na fałszywe treści może być związana z różnymi czynnikami, w tym z poziomem zaufania do władz i instytucji publicznych, które w Polsce w okresach przed pandemią i w jej trakcie były przedmiotem debaty publicznej. Zmienne mogą być także poziomy edukacji medialnej, które pomagają w krytycznej ocenie informacji napotkanych w internecie. Co do Irlandii. Irlandia jako kraj o wysokim poziomie zaufania społecznego i dobrze rozwiniętej infrastruktury informacyjnej, Irlandia mogła doświadczać troszeczkę innej dynamiki w zakresie dezinformacji pandemicznej. Zaufanie do instytucji medycznych i naukowych oraz ogólnie wysoki poziom edukacji mogły przyczynić się tutaj do mniejszej podatności na dezinformację. Jednak podobnie jak w każdym społeczeństwie, obecne są, były i będą grupy i jednostki promujące fałszywe informacje, czy też teorie spiskowe, szczególnie na platformach mediów społecznościowych. Porównując Polskę z Irlandią lub dowolnym innym krajem pod względem intensywności szerzenia dezinformacji i podatności społeczeństwa na fałszywe treści, należy wziąć pod uwagę, że dostępne badania i dane, które były oferowane przez rządy i organizacje rządowe, tworzą pewną inną, organiczną i ograniczoną też perspektywę. Ten ekosystem tworzony przez czynniki chociażby takie jak narodowe kampanie informacyjne, polityka medialna, poziom zaangażowania obywateli w procesy demokratyczne, a także społeczno-kulturowe uwarunkowania odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu reakcji na dezinformację. Generalnie można by stwierdzić, że dezinformacja jest problemem globalnym, nie jest ograniczony do Polski, Irlandii czy jakiegokolwiek innego jednego kraju, a jej wpływ w poszczególnych krajach zależy od bardzo wielu lokalnych czynników. Działania mające na celu ograniczenie wpływu dezinformacji, takie jak edukacja medialna, transparentna komunikacja ze strony władz i instytucji naukowych oraz współpraca z platformami mediów społecznościowych, są tutaj kluczowym czynnikiem w każdym środowisku i w każdym kraju.
Pozwoli pani na koniec rozmowy jeszcze jedno pytanie, bo przecież próbowano w jakiś sposób przeciwdziałać dezinformacji, zdając sobie sprawę, że ona jest. Zastanawiam się, czy skutecznie i czy obecnie, to znaczy 4 lata po wybuchu pandemii COVID-19, społeczeństwo jest bardziej świadome zagrożeń związanych z wirusami generalnie, świadome konieczności ochrony, profilaktyki, takiej na co dzień, szczepień, czy może przeciwnie jest bardziej zmanipulowane przez tę dezinformację?
W odpowiedzi na pandemię COVID-19 i towarzyszącą jej infodemię, różne organizacje na samym początku rozpoczęły działania mające na celu reakcję, wypracowanie mechanizmów odpowiedzi, no i później odpowiedzi na budujące się dezinformacje i informacje prawdziwe, ale używane w niewłaściwym kontekście. Tak więc na przykład Światowa Organizacja Zdrowia zainicjowała serię szkoleń dotyczących zarządzania infodemią, mających na celu wzmocnienie zdolności krajów do identyfikacji, przeciwdziałania i zarządzania nadmiarem informacji w kontekście pandemii. Szkolenia te były skierowane głównie do medyków i WHO zorganizowała 3 takie szkolenia, ucząc uczestników, jak analizować źródła dezinformacji, promować rzetelne informacje, korzystać z narzędzi komunikacji społecznej do walki z fałszywymi wiadomościami. Natomiast UNICEF czy też Gavi, czym jest Gavi? Gavi jest organizacją zajmującą się szczepieniami, a więc UNICEF i Gavi prowadziły kampanie informacyjne i edukacyjne, skierowane do rodziców i opiekunów, mające na celu promowanie szczepień, zwalczanie dezinformacji na temat szczepionek przeciwko COVID-19, ale teraz też dotyczy to szczepień przeciwko HPV chociażby. Kampanie te wykorzystują różnorodne kanały komunikacji, w tym media społecznościowe, strony internetowe, plakaty, broszury, tak aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców z wiarygodnymi informacjami. Organizacje takie jak WHO, CDC czy nasze europejskie ECDC wypracowały już razem z platformami mediów społecznościowych metody ograniczenia rozprzestrzeniania dezinformacji. Platformy te wprowadzały celowo etykiety mające na celu zwrócić naszą uwagę na informacje błędne, chociażby właśnie Twitter wprowadził coś takiego jak Community Notes. Jest to taka forma informowania odbiorców przez społeczność internetową, że wpis jakiejś osoby jest nieprawdziwy. Taki wpis zawsze posiada przy sobie od razu notatkę informacyjną, dlaczego to jest złe, oraz linki do wiarygodnych źródeł, które potwierdzają twierdzenia osoby dementującej nieprawdziwy wpis. Czy 4 lata po wybuchu pandemii społeczeństwo jest lepiej przygotowane albo bardziej świadome? Myślę, że nie ma prostych odpowiedzi i zawsze powtarzam też na spotkaniach na SHL-u w piątki, na których pan jest z nami, z tego co rozumiem, że odpowiedzi na postawione pytania w pandemii są złożone, mogą różnić się w zależności od regionu, mogą wskazywać na kilka trendów. Zwiększona świadomość chociażby jest takim trendem, zwiększona świadomość zagrożeń wirusowych i konieczności ochrony. Pandemia przyczyniła się do zwiększenia globalnej świadomości na temat zagrożeń wirusowych. Ja to rozumiem. Wiemy też, że znaczenie higieny, szczepień i innych środków ochronnych jest istotne. Wiele osób stało się i dalej staje się bardziej świadomych, jeżeli chodzi o sposób transmisji chorób zakaźnych, znaczenia szczepień w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób oraz potrzeby dbania o własne zdrowie i zdrowie publiczne. To jest plus. Ta zwiększona świadomość jest z pewnością w tej chwili czymś, co będzie pozytywnie działało na nas w przyszłości i na to, co będzie działo się też i jak będzie ewoluował wirus SARS-CoV-2. Niestety wpływ zmęczenia pandemią i konsekwencji ekonomicznych nie jest tutaj bez znaczenia, ponieważ skutki psychiczne i ekonomiczne kryzysu wywołanego przez pandemię mogły wpłynąć na postawy społeczne, prowadząc do mniejszej ostrożności i zmniejszonego zainteresowania środkami ochrony. Długotrwałe napięcie i niepewność ekonomiczna mogły także osłabić zaangażowanie społeczne i przestrzeganie zaleceń zdrowotnych. Wpływ dezinformacji, nadmiaru informacji nadal stanowią wyzwanie i mogą zwiększać zamieszanie i sceptycyzm wobec oficjalnych źródeł informacji i zaleceń zdrowotnych. W niektórych przypadkach może to prowadzić do zwiększonej podatności na teorie spiskowe i niechęci do szczepień lub innych środków ochrony zdrowia. Ważne jest tutaj niestety też to, że przekaz medialny i decyzje polityczne są zmienne i nie zawsze poparte naukowo czy też właściwie zrozumiane. Ogłoszenie końca pandemii, jak pan powiedział, przez niektóre rządy i zlikwidowanie specjalistycznych terapii, takich jak te dla osób z long COVID, mogły przyczynić się do percepcji, że zagrożenie wirusem już minęło, a może zmniejszać też czujność i gotowość na przyszłe zagrożenia. Tak więc odpowiedź społeczeństwa na zagrożenia wirusowe, konieczność ochrony i szczepień jest zróżnicowana. Z jednej strony wiele osób stało się bardziej świadomych i zaangażowanych w kwestie zdrowia publicznego, z drugiej strony jednak zmęczenie pandemią i skutki ekonomiczne, dezinformacja i zmiany w polityce publicznej mogły osłabić to zaangażowanie i zwiększyć podatność na dezinformację. Ważne jest, aby instytucje publiczne, organizacje zdrowotne i media kontynuowały wysiłki na rzecz edukacji zdrowotnej, promocji szczepień i przeciwdziałania dezinformacji, aby utrzymać i wzmocnić zdobyte przez pandemię postępy w dziedzinie zdrowia publicznego. Równie kluczowe jest zainteresowanie publiki w badania nad skutkami pandemii, w tym skutkami psychologicznymi i ekonomicznymi, aby lepiej przygotować społeczeństwa na przyszłe wyzwania zdrowotne.
Dziękuję Pani bardzo za to spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dodając, że skrót, który Pani wymieniła w jej trakcie, SHL, to jest Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa. Istotnie mam przyjemność, mam okazję uczestniczyć jako słuchacz w tych spotkaniach Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa prowadzonych przez doktora Pawła Grzesiowskiego, a jeżeli ktoś również takim uczestnikiem jest, to takich wykładów, prelekcji, takich informacji, jak te podane przez Panią dzisiaj w programie Polskiego Radia Lublin może usłyszeć znacznie więcej i bardzo, bardzo często. Dziękuję pięknie raz jeszcze. Pani Maja Romanowska, ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia, infodemic manager, bo tak nazywa się oficjalnie pani funkcja, a ja to przetłumaczę jako menedżerka infodemii. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Do usłyszenia.
Pogotowie radiowe. Pogotowie radiowe.
Gdy przychodzi środa, to w Polskim Radiu Lublin po 12 w czasie pogotowia radiowego poszerzamy Państwa wiedzę dotyczącą edukacji medialnej, ale w innych audycjach z tego cyklu, na przykład jutro, podejmujemy problemy interwencyjne, problemy państwa powierzone nam na przykład przez numer telefonu za pośrednictwem numeru 815 33 11 11. Numeru czynnego przez całą dobę, zatem proszę choćby za moment telefonować, jeśli taka potrzeba jest. Jeszcze raz ten numer podam, 815 33 11 11. A dzisiejsza audycja z cyklu Pogotowie Radiowe dobiega końca. Piotr Król ją zrealizował, poprowadził Dariusz Turecki. Pięknie Państwu dziękujemy. Do usłyszenia.